Jest 15. Czwartek, 10 lipca, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Marcin Kupczyk, witam Państwa. Na razie tłoku nie ma. Polskie Radio PIK odwiedziło dzisiaj kilka bydgoskich przychodni, które przyjmują pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne. Przypomnijmy, od początku lipca 20 placówek w regionie, w tym 6 w Bydgoszczy, nie ma już ważnych kontraktów z NFZ-em na rehabilitację. Ich pacjenci muszą jeszcze raz rejestrować się na zabiegi, tyle że w innych miejscach, i to spowodowało spory chaos. Tymczasem NFZ informuje, że w Bydgoszczy jest 10 innych przychodni, które mogą zaopiekować się tymi pacjentami. My odwiedziliśmy dziś Centrum Reumatologii i Rehabilitacji, a także przychodnie IKAR. Jak powiedziały Radio PIK prezes Centrum Ewa Domżalska oraz Genowefa Staniszewska z IKAR-a, na razie tłoku nie ma.
Jest to oczywiście pewna grupa pacjentów, do tej pory się zgłosiła, którzy szukają tej realizacji usług. To nie są na pewno tłumy.
Nie ma tłoku, jest tak umiarkowanie. Wczoraj 4 osoby, dzisiaj 2. Zazwyczaj dzwonią i pytają, czy przyjmiemy po prostu z innych placówek, które nie mają podpisane umowy. I odpowiadamy, że tak, tylko żeby przyszli po prostu osobiście i pokazali to skierowanie, że jest tam pieczątka.
Dodajmy, że rehabilitacja w przychodni IKAR na Błoniu zwiększyła w lipcu obsadę pracowników i liczy na większy ruch. Natomiast nowi pacjenci, którzy chcieliby rozpocząć rehabilitację, na przykład od dziś, dowiadują się, że muszą czekać na pierwszy zabieg nawet rok. Tymczasem kolejne organizacje przyłączają się do dyskusji na temat tego, co się dzieje z rehabilitacją w Bydgoszczy. Bydgoska Brama Porozumienia wystosowała list do szefa NFZ-u w Warszawie. W piśmie tym czytamy: w imieniu 31 organizacji oraz mieszkańców Bydgoszczy informujemy, że pan Tomasz Pieczka, prezes oddziału NFZ w Bydgoszczy, po raz kolejny okłamał mieszkańców miasta, gdyż pacjenci, tak zwani lipcowi, nie mogą poza kolejnością być przyjmowani przez inne placówki zdrowia. Przyłączamy się do głosów parlamentarzystów, przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy oraz wielu innych organizacji o odwołanie Tomasza Pieczki z funkcji prezesa NFZ w Bydgoszczy, piszą działacze. Zmieniamy temat. Rząd może spać spokojnie. W ocenie socjologa profesora Henryka Domańskiego dzieje się tak ze względu na pewny wynik jutrzejszych głosowań w sprawie wniosków o wota nieufności dla szefa MSW i dla całego gabinetu Tuska. Profesor Domański podkreśla, że to jednak nie koniec parlamentarnej dyskusji nad przyszłością rządu.
Mamy zapowiedzi tego drugiego konstruktywnego wotum nieufności zgłaszanego przez tak zwaną lewicę, czyli SLD i Twój Ruch. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo najpierw muszą zgromadzić odpowiednią ilość głosów, których w tej chwili nie mają. Więc w zasadzie ta afera podsłuchowa będzie kolejnym kamyczkiem wykorzystywanym w tych kampaniach wyborczych, tej samorządowej i do parlamentu. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o próby ponawiania, wznawiania tej sprawy, to raczej to definitywnie zostanie zamknięte.
Wnioski o odwołanie Bartłomieja Sienkiewicza i o konstruktywne wotum nieufności mają małe szanse powodzenia. Opozycja musiałaby zgromadzić 231 głosów, ale koalicja ma w tej chwili 235 mandatów. Głosowania odbędą się jutro rano. Ale jeszcze dziś dojdzie do spotkania klubu PSL z ministrem spraw wewnętrznych. Ludowcy nie kryją, że nie podoba im się dalsza obecność w rządzie skompromitowanego ministra. Mimo to zachowają się lojalnie i wniosku o jego odwołanie nie poprą jutro, bo w klubie zarządzono dyscyplinę. Po co zatem to spotkanie z ministrem? Jest potrzebne, przekonuje jeden z jego inicjatorów, bydgoski poseł PSL-u Eugeniusz Kłopotek.
O paru sprawach chcielibyśmy sobie powiedzieć, bo na ostatnim posiedzeniu klubu dowiedzieliśmy się, ale tylko bardzo ogólnie, że cała ta historia ma dużo większy podtekst, jest szeroko zakrojoną akcją, bardzo niebezpieczną również dla państwa polskiego. Być może nam ujawni nieco rąbka tajemnicy, bo być może coś więcej wie pan minister Sienkiewicz. Powie nam więcej niż powiedział na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest raz, bo powiem szczerze, dla mnie to jest bardzo trudny wybór, bo to jest wybór między dżumą a cholerą.
Wniosek o wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Powodem są ujawnione przez wprost nielegalne podsłuchane rozmowy ministra z szefem NBP Markiem Belką. Teraz to wszystko, o kolejnej wiadomości o 16. Na ogół pogodnie, dopiero po południu bardziej będzie się chmurzyć. W południowej połowie regionu miejscami przelotne opady deszczu, możliwa także burza. Temperatura od 26 do 28 stopni. Przy burzy wiatr może osiągnąć prędkość do 80 km na godzinę. Ciśnienie niewiele się zmienia, teraz około 997 hektopaskali.
Bartosz Kustra, zapraszam na sport. Tomasz Bednarek i Finn Henry Kontinen wygrali z reprezentantami gospodarzy Isakiem Arvidssonem i Markusem Eriksonem 6-3, 6-2 i awansowali do półfinału gry podwójnej turnieju tenisowego na kortach ziemnych w szwedzkim Bastad. Aleksandra Pawlak oraz pochodząca z Jamajki Morita Reed zostały zawodniczkami grającej w ekstraklasie koszykarek Energii Toruń. Kompletowanie składu na nowy sezon ligowy oraz Euroligę, w której zagra zespół, powoli dobiega końca. Trwają intensywne rozmowy ze ze sponsorami, po których będziemy mogli podjąć ostateczne decyzje, co do przynajmniej jeszcze dwóch zawodniczek z dużym doświadczeniem gry w Eurolidze, wyjaśnia prezes toruńskich Katarzynek Maciej Krystek.
To musi być bardzo silny center pod koszem, bo tutaj no ani Jelena nie jest na pewno wystarczająca, ani Małgosia Misiuk. W przyszłym sezonie nie zagra już Patrycja Gulak-Lipka z racji tego, że kończy karierę sportową. Także tutaj musi być center i też musi być silny zawodnik na pozycji 3, dobrze rzucający.
Patrycja Gulak-Lipka. O zwycięstwa nie będzie łatwo na pewno, ale myślę, że warto powalczyć z drużyną Brna, która reprezentuje Ligę Czeską, która myślę, że poziomem jest zbliżona do Ligi Polskiej. Co do innych zespołów, myślę, że trudno będzie nam walczyć z rosyjskimi zespołami, tudzież z tureckimi. I z pozostałych myślę, że w zależności od dyspozycji dnia możliwe będą wygrane z zespołami z Włoch bądź z Hiszpanii, a więc z Familia Schio bądź Salamanca.
A więcej o budowaniu składu na nowy sezon przez Energę Toruń w rozpoczynającej się audycji Popołudnie z nami. Turów Zgorzelec, debiutujący w nowym sezonie w Eurolidze koszykarzy, w wyniku losowania trafił do bardzo mocnej grupy C, jedynej, w której wystąpią wyłącznie mistrzowie krajów. Jego rywalem będzie m.in. FC Barcelona z Maciejem Lampę w składzie. W grupie tej wystąpią także najlepsze zespoły Grecji Panathinaikos Ateny, Turcji Fenerbahce Stambuł, Włoch Armani Mediolan i Niemiec Bayern Monachium. Losowanie odbyło się w Barcelonie. Francuski szkoleniowiec polskich siatkarzy Stefan Antiga podał nazwiska 17 zawodników, którzy od 16 lipca w Bełchatowie będą przygotowywać się do najważniejszej imprezy sezonu Mistrzostw Świata w Polsce. W kadrze nie ma niespodzianek. Trener Antiga podał także nazwiska 5 zawodników, których zamierza powołać do 22-osobowej kadry. Wśród nich jest Paweł Woicki z transferu Bydgoszcz. A na torze bydgoskiej Polonii czołówka krajowych juniorów rozegra jedną z eliminacji młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski. Najlepsza szóstka zapewni sobie awans do finału w Gorzowie. Na liście startowej bydgoskiej eliminacji widnieje kilka nazwisk doświadczonych już młodzieżowców. Piotr Pawlicki, Kacper Gomulski, Krystian Pieszczek, torunianin Paweł Przedpełski czy polonista Szymon Woźniak należą do faworytów zmagań. A początek rywalizacji o 17:00.
Dwunasty lipca 2014 roku Cekcyn. Dziewiąta edycja Cekcyn Electronic Music Festival. Połączony z wystawą sprzętu firmy Audiostacja oraz konkursem dla kompozytorów L-Muzyki. Wystąpią piątek, 11 lipca Digital Simple World, Przemysław Ruć. Sobota, 12 lipca Maciej Braciszewski, Operators, Electronic Revival, Gwiazda Wieczoru, Kombi Łosowski. Organizatorzy: OSP Cekcyn, Audiostacja, Gzela Wędliny Zborów. Patronat medialny Radio Peak.
Hotel Dworek Wapionka w Górznie zaprasza w sobotę 12 lipca od 13 na piknik z pstrągiem. Oprócz pstrąga z kamienia w promocyjnej cenie. Mnóstwo atrakcji dla dzieci, muzyka na żywo i poszukiwanie skarbów z przewodnikiem. www.dworekwapionka.pl zaprasza na pstrąga z kamienia. Informacje? Telefon 56 49 88 233.
Masz pomysł i grupę znajomych, z którymi chcesz zrobić coś na rzecz otoczenia lub działasz w młodej organizacji pozarządowej, która chce się rozwijać? Zgłoś się po mikrodotację do 5000 zł w ramach projektu Inicjuj z FIO. Więcej informacji na spotkaniach informacyjnych i na www.tlok.pl. Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Reklama.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30. Zaprasza
Magda Jasińska.
I Magda Brzezińska dzisiaj. Strona polska wyda Francuzom włocławianina zamieszanego w przestępstwa bankowe. Z Ciechocinka wyruszyła wyprawa niepełnosprawnych z naszego województwa. Mówić także będziemy o tym, co znajdzie się w sklepikach szkolnych w Bydgoszczy. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Telefon do nas. Włocławianin pojedzie na wakacje do Francji. Będą to bardzo długie wakacje. To ciekawe, że na ten wyjazd człowiek nie ma specjalnej ochoty.
W Unii Europejskiej granice są otwarte, ale i wrota więzień otwarte na oścież i zapraszają każdego, bez względu na obywatelstwo, kto gdziekolwiek na terenie wspólnoty dopuści się przestępstwa. Minęły czasy, gdy można było uciec przed krajową Temidą, na przykład do Berlina Zachodniego. Przekonał się o tym Polak, który oszukiwał banki we Francji. Relacjonuje Wojciech Fabisiak z prokuratury okręgowej we Włocławku.
Do prokuratury okręgowej we Włocławku wpłynął europejski nakaz aresztowania, wydany przez sąd drugiej instancji w miejscowości Seteil, w którym określono, iż obywatel polski Adam K. jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania do przestępstw polegających na otwieraniu rachunków bankowych i wyłudzeniu mienia, najogólniej mówiąc. On wrócił do Polski, czy zbiegł, tak moglibyśmy powiedzieć, w związku z tym strona francuska upomniała się o niego. W prokuraturze okręgowej w Włocławku, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, został przesłuchany. On przyznał się do popełnienia tych czynów. To było w ogóle działanie w grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzeniem mienia we Francji.
Odszukanie tego człowieka w Polsce nie było trudne, bo jak się okazało, aktualnie po prostu siedzi w polskim więzieniu.
Tak, ale to było o tyle skomplikowane, że w pierwszej kolejności ten nakaz trafił do prokuratury bydgoskiej, która podejmowała działania zmierzające do uzyskania dokumentów francuskich, ale w związku z przetransportowaniem poszukiwanego do ZK we Włocławku, właściwą stała się prokuratura okręgowa we Włocławku i dlatego tutaj wykonywaliśmy te czynności.
Przestępstwa, za które siedzi we Włocławku, na czym polegały?
To są najogólniej mówiąc przestępstwa przeciwko życiu. Chodzi o spowodowanie obrażeń ciała.
I jakie teraz będą dalsze kroki prokuratury? Wydamy tego człowieka Francuzom?
W prokuraturze okręgowej zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu z wnioskiem do sądu okręgowego we Włocławku o wydanie obywatela polskiego stronie francuskiej, ale tylko w celu przeprowadzenia postępowania karnego. Czyli po przeprowadzeniu śledztwa zastrzegamy sobie wydanie, albowiem on musi odbyć karę w Polsce.
Krótko mówiąc, musi najpierw odsiedzieć co swoje w Polsce, dopiero potem ewentualnie odsiedzieć wyrok francuski.
Niewątpliwie po tym odbędzie do końca karę w Polsce.
Tutaj kluczową sprawą jest europejski nakaz aresztowania. To instytucja już nie taka nowa, ale ciągle jeszcze nie dość popularna. Jak się okazuje, bardzo korzystna, gdy idzie o ściganie przestępców.
To jest bardzo skuteczna instytucja prawa, która polega na tym, że ludzie, którzy dopuścili się przestępstw na terenie Unii Europejskiej, muszą wiedzieć o tym, że nie pozostają bezkarni. I niezależnie w jakim państwie UE by się znaleźli, to właśnie w ten sposób można te osoby poszukiwać i skutecznie ścigać.
A co w sytuacji, kiedy sprawca nie jest obywatelem państwa członka Unii Europejskiej, albo też przestępstwo zostaje popełnione poza granicami Unii Europejskiej? Czy są prawne, formalne możliwości postawienia takiej osoby przed sądem, gdy idzie o kraje, co do których nie mamy umowy o ekstradycji?
Wtedy w grę wchodzi zasada wzajemności pomiędzy państwami. Czyli jak my państwu, tak i państwo nam.
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I właśnie dlatego zacieśnia się współpraca wymiarów sprawiedliwości państw ze sobą formalnie niezwiązanych. Nigdy nie wiadomo, kiedy Kowalski schroni się w Hondurasie i na odwrót. Włocławek, Marek Lwosiński.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
Przed nimi ponad 2000 kilometrów. Z Cichocinka wyruszyła wyprawa niepełnosprawnych z naszego województwa. Cel to miejscowość Inari w północnej Finlandii. Dziś samochodowo-motocyklowy konwój chce dotrzeć do Tallina w Estonii. Wyprawa ma promować aktywność niepełnosprawnych, zachęcić innych do wyjścia z domu, pokazania nieprzekonanym, że można więcej. W wyprawie uczestniczy Leszek Bol z Torunia.
Kanion Kewo, 42 km długości, jezioro Inari, wyspa Szamanów, Muzeum Laponii. To są miejsca, które zaliczymy, które odwiedzimy. Cel? Popularyzacja sportu niepełnosprawnych oraz tym ludziom przybliżenie doznań, które dają właśnie podróże w głębokie tereny arktyczne.
Wspomniał pan, że to jest promocja sportu niepełnosprawnych, a jak będzie na miejscu wyglądała ta promocja?
Sam fakt wyjazdu już jest pewną promocją. 5000 km w samochodzie dla osoby na wózku to jest ogromny problem, mimo że powiedzmy ona znajduje się na siedzeniu. Jest to przenoszenie, są to ogromne problemy związane z higieną codzienną. Natomiast tam na miejscu poruszanie się po kanionie, tak jak zdrowi ludzie robią to, to myślę jest jakieś wyzwanie i jest to element, w którym pokazujemy innym, jak można spędzać czas i jak powinno to wyglądać.
Namiot typowa wyprawa. Gdzie będziemy już w stanie dalej nie jechać, stan na przykład męczenia nie będzie pozwalał dalej. Namioty rozbijamy i to jest taka wyprawa. I to jest też coś fajnego. Niż tak hotel, to nie sztuka.
Nigdy takiej wyprawy nie przeżyłem.
Zawsze to było tylko w Polsce jakieś takie wyprawy do innego miasta. inne zakątki. A tutaj jednak no, jest ten kawałek drogi, dosyć spory. Tym bardziej jeszcze nam towarzyszą motocykliści, co w ogóle no, nie jest tak potykane, żeby nas prowadzili i z nami uczestniczyli. I dlatego to było takie przekonujące, że chciałem coś zrobić dla siebie, że można. I przede wszystkim też pokazać innym osobom, które są na wózkach, czy leżą jeszcze w łóżkach, a na wózek nie usiedli, żeby się nie poddawali, że można takie rzeczy robić.
Traktujemy to jak spełnienie jakiejś przygody, której prawdopodobnie byśmy z Olkiem w normalnych warunkach nigdy nie doświadczyli. Jest to niewątpliwe wyzwanie, przejechanie 2600 km w jedną stronę. Syn jest niepełnosprawną osobą od urodzenia, jest zespołem Downa. My się nie obawiamy chyba synu niczego, dlatego
prawda,
że my,
prawda.
Dlatego, że my nieraz doświadczamy i lubimy spędzanie formy wypoczynku turystycznie. W związku z tym nie jest to nam obce, aczkolwiek trasa jest niewątpliwie wyzwaniem.
Bardzo się cieszę. Gotowy jestem. Zabrałem tablet, to wędkę. To jeszcze materace zabraliśmy, namiot. To jeszcze.
No jesteśmy przygotowani tak, na każde wyzwanie.
Na każde wyzwanie. W ogóle się nie boję. Lubię po prostu.
Też tam Święty Mikołaj, prawda, mieszka?
Święta racja.
Jak Święty Mikołaj, to święta racja, prawda.
Robert Zaręba, prezes Fundacji Solankowa Dolina z Ciechocinka, organizator wyjazdu.
Dzisiaj jest taka sytuacja, że chciałbym bardzo dojechać do Tallina. To jest w Estonii, to jest 1100 kilometrów. To jest dosyć duży wysiłek, żeby tam dojechać, ale tam jest święto piwa. Tydzień piwa estońskiego, także chcielibyśmy się wieczorem napić tego po jednym piwie, wsiąść na prom do Helsinek i już później ruszyć w trasę. I później ta trasa będzie budowana najsłabszym motocyklistą tak naprawdę, czyli jak ktoś już będzie zmęczony, to wtedy się zatrzymujemy i tam nocujemy gdzieś. Mamy namioty ze sobą, także motocykle mają zapewnić komfort jazdy dla tego samochodu, mamy ich konwojować. W ogóle ta idea to jest konwój niepełnosprawny dla niepełnosprawnych, konwój po złoto, tak? Czyli jedziemy do kopalni, gdzie oni będą płukać złoto, później jak coś znajdziemy, to sprzedamy to na aukcji i przeznaczymy dla takich ludzi jak oni, którzy potrzebują pomocy.
Wszystkiego najlepszego na całą drogę.
Słowem wyprawa życia. Powrót planowany jest na 18 dzień lipca. W Toruniu wyprawę pożegnali przewodniczący Rady Miasta Marian Frąckiewicz i prezydent Torunia Michał Zaleski. Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
Owoce zamiast lizaków, soki zamiast sztucznie barwionego napoju, szykują się prawdziwe zmiany, czyli rewolucja. Mowa o sklepikach szkolnych w Bydgoszczy, które od września mają oferować tylko zdrową żywność. To nowe wytyczne Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, ale wytyczne to nie wszystko. Pracownicy ratusza będą weryfikować, czy weszły one w życie i czy nie są, mówiąc kolokwialnie, naginane.
Przygotowania do batalii o zdrową żywność w szkołach trwały od kilkunastu lat. Rozmowy z dyrektorami placówek nie zawsze dawały rezultaty. W efekcie sztucznie barwione słodycze, tłuste przekąski i oblane czekoladą niskiej jakości batony wciąż widać było na półkach. Ten rok jest przełomowy. Sprowadzanie tylko zdrowej żywności do sklepików to już nie tylko dobra wola dyrekcji, to realizacja konkretnego przepisu. Na początek program rusza w podstawówkach, tam bowiem nawyki żywieniowe dopiero kształtują się, mówi Teresa Lubas z Bydgoszczy. Ratusza.
Zauważamy w tej chwili, że najłatwiej dotrzeć właśnie do dzieci młodszych. Dlatego zaczęliśmy tą całą akcję od klas 1-3, bo dzieci są fantastyczne. One są bardzo otwarte na wszelkie zmiany i to one w zasadzie przychodzą do domu i mówią mamie, babci czy komukolwiek, że tego nie należy jeść, bo to nie jest wcale takie zdrowe.
Zatem od września w Bydgoszczy prawdziwa żywieniowa rewolucja, mówi szefowa Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Iwona Waszkiewicz.
Spotkaliśmy się z dyrektorami szkół już dwukrotnie. Chcemy zrobić to stopniowo, aby wszystkie umowy ze sklepikami były tak zweryfikowane i zmienione, aby oferowały tylko takie żywienie. To wymaga trochę wysiłku.
Bo najwięcej pracy mają teraz dyrektorzy szkół. Wielu z nich przechodzi trudne negocjacje z właścicielami sklepików. O tym, jak gorący to temat, wie dyrektor szkoły numer 38 Grzegorz Nazaruk. On jako pierwszy w Bydgoszczy powiedział nie temu, co niezdrowe i niebezpieczne.
Rzeczywiście jeszcze 8 lat temu sklepik szkolny był. Nie mogliśmy zajętym się porozumieć. Przede wszystkim były różnego rodzaju farbowane rzeczy, czy to jakieś tam orężady, czy lizaki. Kiedy z radą rodziców próbowaliśmy przekonać pana, żeby zmienił trochę asortyment, to symbolicznie było wystawione jabłuszko czy jakiś tam jogurt.
W efekcie dyrektor nierzetelnemu sklepikarzowi za współpracę podziękował. Sklepu nie ma, ale są zdrowe posiłki. Dzieci mówią, że smaczne.
Kanapki z szynką, ogórkiem, serem, też często owoce dodawane.
Nie pozostawiłem jakby dzieci bez niczego, bo od razu zaoferowałem zdrowe śniadania. Wszedłem w kontakt z dietetykiem Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego za przychylnością pani dr Kurylak i mamy zbilansowane posiłki i śniadania i obiady. Żywimy bardzo dużo dzieci.
Przypomnijmy to jeszcze dyrektorom teraz na początku wakacji. Mamy spotkanie pod koniec sierpnia. Umowy najczęściej są zawierane na okresy związane z danym rokiem szkolnym, więc jest jeszcze sporo czasu. Można to menu i ten asortyment tak ułożyć, że będzie to i zdrowe, i jednocześnie atrakcyjne, że te obroty wcale nie muszą spaść.
Bo właśnie spadku obrotów najczęściej obawiają się sklepikarze. Bydgoszcz, Sława Skibińska, Dmitruk.
Dziękujemy. 21 minut po godzinie 15, 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Telefon do Państwa dyspozycji w sprawie sklepików szkolnych, ale też w każdej innej. Zapraszamy. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes there is no hope. A to pan Wojtek, dzień dobry.
Dzień dobry. No, ja chciałem pogratulować Zawiszy Bydgoszcz, który to był super puchar Polski.
No widzi pan, zapomniałam jeszcze właśnie wykrzyczeć, żeby słuchacze gratulowali, bo jest czego.
No właśnie, no i tym chciałem się pochwalić.
Oglądał pan wczorajszy mecz?
To znaczy, nie, bo byłem w pracy, ale byłem w internecie na bieżąco.
Pozdrawiam serdecznie, miłego popołudnia życzę, do usłyszenia.
Wzajemnie.
Tak, gdyby państwo chcieli się przyłączyć do gratulacji dla piłkarzy Zawiszy, to bardzo proszę. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktor, chciałbym się dowiedzieć, bo o 15 słuchałem wiadomości państwa. Stwierdzono, że nie ma nigdzie kolejek do rehabilitacji, między innymi w Ikarze. A ja w ubiegły poniedziałek byłem u ortopedy w Ikarze i dostałem zlecenie na rehabilitację kolana. Więc ta pani z miłym uśmiechem powiedziała mi, tak proszę pana, na marca 2015 roku, więc proszę nie wprowadzać w błąd słuchaczy, że tak pięknie jest wszędzie, aby tylko iść się zarejestrować i już za miesiąc jest rehabilitacja. Jest to kłamstwo, nie? Także proszę sprawdzić w tym Ikarze.
My tam dzisiaj byliśmy, dzisiaj była nasza
reporterka. No właśnie, ja byłem tak zaskoczony tą rozmową i tą wiadomością, że tutaj ja wychodzę od lekarza, idę na rehabilitację, a pan z uśmiechem mówi, tak proszę pana, ale na marca pomogę pana na 2015 zarejestrować. No to ja mogę nie dożyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. No jutro to skonfrontujemy w takim razie. Za 6 minut w pół do 4 po południu 52 3 4 5 50 90 drugi numer końcówka 60. There's no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I.
Do rozmów powrócimy już po godzinie 15.30. Będę czekać na Państwa telefony. No to teraz pobie coś polskiego. Ja nie wiem, do kogo jest ta piosenka. Jesteśmy na wczasach.
Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propiekach słodeszych, opalaty się. Orkiestra przygrywa sykocznego Begina. To nie twoja finał, przepodrywa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio.
Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propiekach słodecznych, opalamy się. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra!
Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.
Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i...
Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio.
Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach,
Kampania społeczna.
Słyszysz? Słyszysz?
Nie, przecież on nie słyszy.
A czy ty dostrzegasz głuchych? Oni to dopiero potrafią.
Krajowa kampania informacyjno-promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników.
Równe szanse dla kobiet i mężczyzn.
Telewizja internetowa głusitv.pl.
Kursy polskiego języka migowego.
Informacje o korzyściach dla pracodawców.
Projekt realizuje Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych Rysgest w Rzeszowie.
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kampania społeczna. Polskie
Radio PIK. Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30.
Sponsor tytularny nowej hali sportowej w Bydgoszczy poszukiwany. Wiemy, jakie zawodniczki zagrają w toruńskim klubie koszykarek Energa Toruń. Mówić także będziemy o wczorajszym meczu Zawiszy. 52 34 5 50 90 i 60. Telefon do nas. Ale zaczynamy od upałów. Pijmy dużo wody, zimnej wody, a także unikajmy słońca w godzinach szczytu, apelują w upalne dni lekarze. Gdy temperatura przekracza 30 stopni, narażeni jesteśmy na udar cieplny. Czy wiemy, jakie są jego objawy, jak go uniknąć i jak udzielić pierwszej pomocy? Mieszkańców regionu pytała o to nasza reporterka.
Bardzo źle. Ja w ogóle mam naciśnienie bardzo wysoka, także mnie nie wolno, ale musiałam dzisiaj wyjść. I idę po cieni pomalutku, nie? A nie wychodzę w ogóle z domu.
Człowiek po prostu może paść nagle na ulicy, bo jest przegrzany, prawda? Wiem, że starsze osoby nie powinny w opały w ogóle wychodzić. Małe dzieci oczywiście też.
Najprawdopodobniej jakaś gorączka, nie? Poty.
Mariusz Pachowski, jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Wysoka temperatura otoczenia, bezwietrzna pogoda oraz duża wilgotność sprzyjają nagromadzeniu się ciepła. Stwarza to ryzyko powstania udaru cieplnego. Udar cieplny jest to sytuacja, w której dochodzi do podwyższenia temperatury ciała powyżej 40 stopni Celsjusza oraz towarzyszące objawy neurologiczne, takie jak bóle głowy, bóle mięśni, złe samopoczucie, nudności, wymioty. Pacjent, który ma takie objawy, powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, gdyż jest to sytuacja, która może zagrażać jego życiu. Jeżeli nie ma kaszlu, kataru plus innych objawów infekcji, są to objawy, które mogą sugerować wystąpienie udaru cieplnego, zwłaszcza gdy osoba, która ma takie objawy, była narażona na działanie wysokich temperatur, była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Osoby starsze, dzieci oraz osoby chore są szczególnie narażone.
Trzeba jakoś sobie radzić. No lato jest latem i no, kiedyś były takie upały. Ciężko trochę, ale jakoś sobie dajemy radę.
Ja jestem meteopata. Każda zmiana pogody to mi się wszystko odzywa. Mam naciśnienie, także z upałami to na przykład przed chwilą się o tym rozmawiałem, że przedwczoraj w ogóle nie wychodziłem, bo się bałem.
Nie wychodzę z domu, dużo piję wody.
Mam torbę termo. Wodę w niej zimną, no i daję radę jakoś.
Na działce siedzę.
Lody między innymi chodzę chodnikami czy ulicami, gdzie jest cień od budynków. W domu robię nocne otwieranie okna, żeby wychłodzić. Najbardziej lubię umiarkowany klimat, ale niestety u nas w tej chwili są ekstremy. Albo jest bardzo zimno, wiatr, deszcz, albo jest upał. Nie ma normalnej ludzkiej pogody.
Żeby nie dopuścić do wystąpienia udaru cieplnego, osoby starsze, dzieci powinny szczególnie unikać wysokich temperatur, bezpośredniego działania promieni słonecznych, zmniejszyć swoją aktywność fizyczną do minimum, na przykład przełożyć zakupy na wczesne godziny ranne bądź wieczorne, spożywać dużą ilość płynów. Zdrowa, dorosła osoba powinna wypijać minimum 2 do 3 litrów wody dziennie.
Zabrać go do słońca, tak? A dalej nie wiem.
Pewno w cieniu od razu, ale jeśli nie ma takiej możliwości, to trzeba szybko karetkę.
Najlepiej nie ruszać, wołać szybko pogotowi, jedynie no zobaczyć jak drgawki. Może to coś innego jest. Nieraz można się pomylić, także trzeba też uważać.
To trzeba zawiadomić pogotowie. Sama bym nie poradziła.
Udzieliłbym pierwszej pomocy w jakiś sposób, jeśli bym potrafił. Wezwałbym jakąś pomoc, jeszcze ktoś, gdyby przechodził. Poza tym no, wezwałbym pogotowie, to pierwsza sprawa.
Podałam przede wszystkim wody, no jakiś okład zrobiła na czoło i z tyłu karku.
Wydaje mi się, że trzeba ochłodzić przede wszystkim, nie mówiąc już o wzywaniu pogotowia, prawda? Ale pierwsze, co można zrobić takiej osobie, to ją w cień przenieść. No i chyba czymś mokrym, chłodnym.
Osoba starszą, która nie ma objawów jeszcze hipertermii, czyli wysokiej temperatury ciała, ale która jest osłabiona, która źle znosi wysokie temperatury ciała, można przenieść, przeprowadzić do pomieszczenia, w którym jest klimatyzacja, w którym działa wentylator, w którym możliwość wymiany ciepła jest większa i stwarza ku temu dogodne warunki. Chłodne napoje są jak najbardziej wskazane. Zimne bądź chłodne okłady, ale tylko i wyłącznie w okolice twarzy, czoła, karku, pachwin, ramiona ewentualnie.
A kiedy jesteśmy nad wodą?
Na otwartym terenie, przy bezpośrednim narażeniu na promienie słoneczne, należy stosować kremy z filtrem UV, należy stosować nakrycie głowy i nie przebywać w czasie największego promieniowania ultrafioletowego. To jest właśnie w godzinach między 10 a 16. Wysoka temperatura ciała powyżej 40 stopni powoduje koagulację białek, rozpad komórek, może doprowadzić do wstrząsu i do śmierci nawet pacjenta.
Przygotowała Kamila Zroślak, a my przypominamy, objawami udaru są m.in. bóle głowy, zawroty, pogorszone widzenie i odruchy wymiotne. W razie ich wystąpienia konieczna jest wizyta u lekarza.
Wakacyjne popołudnie z nami.
Jak będzie nazywać się nowa hala sportowa przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy? Obiekt wkrótce zostanie otwarty, tymczasem miasto szuka dla hali sponsora tytularnego. Ratusz właśnie ogłosił konkurs. Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 25 lipca. Zwycięska marka znajdzie się w nazwie obiektu.
Budowa hali przy Łuczniczce kosztować będzie ponad 23 miliony złotych. Obiekt jest realizowany z myślą o siatkarskich mistrzostwach świata. Potem ma służyć koszykarzom. Tymczasem miasto chce pozyskać dla hali sponsora tytularnego, którego marka znalazłaby się w nazwie obiektu.
Idziemy trochę śladem innych miast, które taki system zastosowały.
Elżbieta Rusielewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.
Wydaje się, że to jest bardzo korzystne dla miasta, ale też i dla firmy, która taki tytuł będzie miała na hali.
Elżbieta Rusielewicz nie chce zdradzić, na jakie wpływy liczy miasto, jeśli uda się pozyskać sponsora tytularnego.
Nie mogę powiedzieć i nie wiem, nie znam. To naprawdę jest dla nas pierwszy konkurs i zobaczymy, jakie oferty ze strony zainteresowanych firm zostaną złożone. Liczymy, że będą duże. Wiadomo, że starając się o uzyskanie tytułu sponsora tytularnego, automatycznie strona zobowiązuje się do świadczenia usług finansowych. Dla miasta jest to zawsze korzystne, bo wtedy też możemy te pieniądze przeznaczyć na inne działania związane z rozwojem miasta.
Jak mówi Elżbieta Rusielewicz, pieniądze nie mają być głównym czynnikiem, który będzie decydował o wyborze oferty.
Wszystkie elementy są tutaj ważne. Tu nie można, tak jak w większości przetargów jest, że cena jest najważniejsza. Nie, tutaj renoma firmy jest niezwykle ważna. Cena też jest i też na pewno będzie to miało znaczenie. Nie, każda nazwa nie jest do przyjęcia. Przede wszystkim ta firma, która się zgłosi, musi być naprawdę nieskazitelna. Ta nazwa ma być na tyle szlachetna, że przynosi chlubę i firmie, która składa, a jednocześnie jest dla miasta niezwykle ważnym argumentem promocyjnym.
Ratusz chce, by umowa ze sponsorem tytularnym obowiązywała co najmniej przez 5 lat. Wiadomo, że zainteresowani prawem do posługiwania się nazwą hali już są.
Zainteresowanie jest. Czy oferty są złożone? Tego nie umiem pani powiedzieć, natomiast pytania w tym zakresie były już składane. No, kilka firm na pewno jest tutaj zainteresowanych, żeby swoje logo zamieścić.
Ale pozyskanie sponsora tytularnego wcale nie jest takie proste, o czym miał okazję przekonać się Toruń.
Tak, to prawda.
Jarosław Więckowski, szef Wydziału Sportu i Turystyki Toruńskiego Ratusza.
Próbowaliśmy kilkukrotnie, ogłaszaliśmy przetarg, szukaliśmy firmy, która pomoże nam to znaleźć kontrahenta, który chciałby wejść w nazwę Motoreny. Natomiast no niestety i ta firma, która poszukiwała dwukrotnie przez po pół roku takie miała zadanie i nasze przetargi no nie doprowadziły do tego, że pozyskaliśmy sponsora tytularnego do nazwy.
Kryzys, inne plany marketingowe firm oraz coraz większa liczba obiektów, które starają się pozyskać sponsora tytularnego. To zdaniem Jarosława Więckowskiego powody, dla których Toruniowi się nie udało, ale Bydgoszczy życzy jak najlepiej.
Trzeba próbować, by poszukiwać, ale rzeczywiście jest to trudne bardzo zadanie, ale no życzymy powodzenia.
Gdyby jednak i Bydgoszcz miała problemy, pomocą służą mieszkańcy. Jak według nich mogłaby nazywać się nowa hala?
Strzelec, jak jest Łuczniczka, to Strzelec, nie?
Łucznik, jeżeli chodzi o porównanie do sali tej Łuczniczki. Może Rodos, będą bydgoszczanie sobie jeździć na ten, na Rodos. Musi być to nazwa, która będzie przyciągała.
Nie mamy za bardzo pomysłów żadnych.
Bydgoszczanka?
To coś, ale coś z Bydgoszczą związane, może tak, żeby to rozsławiać trochę imię Bydgoszczy, nazwę.
Budowa nowej hali rozpoczęła się w kwietniu zeszłego roku. Nowy obiekt pomieści około 1500 widzów. Boisko dostosowane będzie do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Dla popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
Koszykarki Maurita Reed, Małgorzata Misiuk, Rebeka Harris i Aleksandra Pawlak dołączyły do klubu toruńskich Katarzynek. Kontrakt na kolejny sezon podpisała też znana już kibicom z Torunia Jelena Welinowicz. Zawodniczki mają wzmocnić drużynę w rozgrywkach Euroligi kobiet, w których jesienią zadebiutuje Energa Toruń. W grupie B zespół zmierzy się m.in. z Fenerbahce Stambuł.
Maciej Krystek, prezes Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Katarzynki. Zawodniczka, którą dzisiaj po raz pierwszy została upubliczniona, jest to Maurita Reed, zawodniczka pochodzenia jamańskiego z paszportem amerykańskim na pozycji rozgrywającej. Zawodniczka mająca doświadczenie gry w Eurolidze i w pucharach europejskich, także myślę, że to będzie mocne wzmocnienie dla drużyny.
O jakich jeszcze nazwiskach już możemy mówić?
Możemy mówić, dzisiaj na konferencji była obecna również pani Małgorzata Misiuk, która jest zawodniczką, która ma doświadczenie również gry w Eurolidze, grając z Lotosem Gdynia. Zawodniczka silna, mocna pod koszem. Do zespołu dołączyła Aleksandra Pawlak, zawodniczka z doświadczeniem gry przede wszystkim w Widzewie Łódź. No, silna zawodniczka, mocna. Do zespołu dołączyła Rebeka Harris, zawodniczka amerykańska, też znana na polskich parkietach, głównie z gry w Rowie Rybnik. Zawodnicze, które są już znane w Toruniu, kontrakt podpisała Jelena Welinowicz, znana nam z poprzedniego sezonu.
Przypomnijmy, z jakimi zespołami Energa zmierzy się w rozgrywkach Euroligi?
Patrycja Gula-Klipka. W swoim debiutanckim sezonie wylosowano dla Torunia zespół Fenerbahce Stambuł, Burj Basket, Familia Skio, Kajserka Spor, Nadjeżna Orenburg, Perfumerias, Avenida z Salamanki oraz Imos Brno. O zwycięstwa nie będzie łatwo na pewno, ale myślę, że warto powalczyć z drużyną Brna, która reprezentuje Ligę Czeską, która myślę, że poziomem jest zbliżona do Ligi Polskiej. Co do innych zespołów, myślę, że trudno będzie nam walczyć z rosyjskimi zespołami, tudzież z tureckimi. I z pozostałych myślę, że w zależności od dyspozycji dnia możliwe będą wygrane z zespołami z Włoch bądź z Hiszpanii, a więc Familia Skio bądź Salamanka.
W tym sezonie Toruń, w poprzednich Gdynia. Przejście do Torunia, co ma oznaczać?
Małgorzata Misiuk. Ma oznaczać rozwój, którego mi na pewno brakowało, ponieważ w Gdyni zespół się, można tak powiedzieć, brzydko sypie. To, co było kiedyś, na pewno już nie ma teraz. A ja Chciałam większych wyzwań, bo to mnie ciągnie, na tym polega sport i uważam, że Energa to mi da. Przez lata gra w czołówce, a w tym sezonie będzie jeszcze grała w Eurolidze, co zapewnia jej naprawdę teraz światową klasę. Mecze nie będą proste, ale doświadczenie, które nie zbiorą nie tylko zawodniczki, ale też trener i cały klub, będzie bezcenne.
Pani to doświadczenie w Eurolidze już ma, jakimi wskazówkami może się podzielić z koleżankami?
No, na pewno nie lekceważyć żadnego przeciwnika. To, że na papierze wygląda słabo, nie oznacza, że w rzeczywistości tak jest. Na pewno bardzo dużo wypoczywać i szanować swoje zdrowie i szanować czas, który daje trener na wypoczynek i na inne sprawy związane ze zdrowiem, dlatego że tak naprawdę te podróże, które nas czekają, są okropne i tak naprawdę to, jak zagramy mecze, zależy od tego, jak będziemy przygotowane do tego, do tej podróży, do tego, psychicznie, jak będziemy przygotowane do tych meczy. To naprawdę są bardzo poważne i światowe rozgrywki, ale myślę, że tak jak mówię, pierwszy sezon będzie na przetarcie i to wszystko, co będzie po tym sezonie, będziemy widzieli, jak się zachowywać w następnym.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
Piłkarze Zawiszy Bydgoszcz kolekcjonują największe krajowe trofea. Po majowym zwycięstwie w finale Pucharu Polski wczoraj sięgnęli po Super Puchar. Na stadionie Mistrza Polski pokonali Legię Warszawa 3-2. Bohaterowie powrócą do treningów dopiero jutro po południu. Radości z kolejnego sukcesu nie kryje dyrektor sportowy Zawiszy, w minionym sezonie jeszcze kapitan Łukasz Skrzyński.
Kolejny sukces, Beniaminek, na 3 trofea w Polsce, 2 przyjeżdżają do Bydgoszczy. Bardzo fajna sprawa, bo w swojej kolekcji mieć najwyższe trofea w polskiej lidze, to na pewno jest wielkie wyróżnienie.
Wydaje się, że Zawisza to wszystko kontrolował, patrząc na scenariusz, bo obejmował dwukrotnie prowadzenie, rywale doprowadzali do remisu, no i doliczony czas gry, Van Gevorgyan, coś niesamowitego, scenariusz wymarzony.
No, Van ma jakiś patent na drużynę z Warszawy, także mam nadzieję, że podtrzyma tą pasę z meczu ligowym. No na pewno każdy z zawodników starał się jak mógł, wydaje mi się, że w pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobre spotkanie pod względem motorycznym i taktycznym. Widać było dość duże porozumienie, jeżeli chodzi o zgranie już zawodników. Natomiast druga połowa już troszeczkę w naszym wykonaniu słabsza. Pozwoliliśmy Legii na większą swobodę, a że ma dobrych zawodników, w swoich szeregach, nawet w wczorajszym składzie. Spowodowało to, że mieliśmy problemy do ostatnich minut, jeżeli chodzi o zwycięstwo, czy przechylenie szali zwycięstwa na naszą korzyść. Ale się dla nas dobrze to skończyło i cieszymy się z tego, ale wracamy do pracy, bo przed nami jeszcze nowe wyzwania. Przede wszystkim coś nowego, czyli Liga Europy.
Van, jak zwykle skromny, nie chciał, żeby nazywać go bohaterem, ale ta bramka bardzo cenna. Posłuchajmy.
Dostałem bardzo dobre podanie od kolegi z zespołu Kadu bodajże i postanowiłem sam zakończyć akcję. No udało się, z tego się cieszymy. To był strzał mierzony, no trochę przy pomocy chyba bramkarza nawet, bo otarło się o rękę. To jest trofeum, także super puchar, no co wspaniałego. W lidze przegrywaliśmy na tym stadionie dwukrotnie, za trzecim razem udało nam się wygrać i z tego się cieszymy właśnie.
Legia Warszawa niby w rezerwowym składzie, ale podejrzewam, że takie rezerwy to chciałby każdy klub w Ekstraklasie mieć.
No tak, Legia mocno od dłuższego czasu stawia na młodzież, swoją sieć scoutingu, swoje sidła rozpuściła po całej Polsce. Dużo zawodników do nich przychodzi z tych największych utalentowanych młodzików. Ostatnio też dokonali transferu z zawodnika juniora Lecha Poznań, więc to nie są przypadkowi piłkarze i pewnie w dalszej perspektywie pokażą, na co ich stać. Teraz na pewno mają mniejszą okazję gry, mniejszą chwilę zaprezentowania się. No każdy ma swoją strategię prowadzenia klubu. My również zaczynamy bardziej stawiać na młodych zawodników. Jesteśmy w trakcie podpisywania kontraktów profesjonalnych z wyróżniającymi się juniorami. Chcemy również powalczyć o coś więcej niż grę w czwartej lidze rezerwami i w centralnej lidze juniorów wydaje mi się, że mamy na tyle mocną drużynę, że jesteśmy w stanie zagrać w fazie finałowej.
Wracając jeszcze do Superpucharu Polski, martwiłem się o początek, o wstęp w wykonaniu trenera Georges Paixão, bo mógł być taki scenariusz, że na przykład przegrana z Legią, zdecydowana, potem odpadnięcie z Ligi Europy i miałby podgórkę już na wstępie, a tymczasem rozpoczął z mocnego uderzenia, niesamowitego.
Nie twierdziłbym, że to miałby podgórkę, bo trener będzie rozliczany w dłuższej perspektywie czasu, nie po pierwszych meczach. Wiemy, jaką pracę wykonuje, jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości treningów, z prowadzenia zajęć, z tego, że zawodnicy poprawiają swoją jakość i swoje parametry. Obserwujemy każdy trening bacznie, analizujemy, korygujemy, więc tu jakiejkolwiek paniki, nawet po porażce wczorajszej, gdyby się przytrafiła i z Waregen, raczej trener Paixão byłby bardzo rozgoryczony, bo on bardzo liczy na tą Ligę Europy. To był jeden z też głównych argumentów dlatego, dlaczego on tu się znalazł w Bydgoszczy.
Przygotował Bartosz Kustra 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry.
Witam. Proszę Panią, stałe, jest piękna pogoda i stałem na ulicy Pięknej z 15 minut.
Ponieważ ale w samochodzie.
Jest, w samochodzie niestety. Z Wielkiej Wigury jest zamknięta. Czy panowie, czy urzędnicy z zarządu dróg i mostów, czy nie wiem, czy prawidłowo nazwę, czy nie mogliby przedstawić oświetlenia na skrzyżowaniu Piękna, Śródmieścia i Wygórzenia na przykład o dwa razy wyjazdu z Pięknej, czy to takie trudne do rozwiązania?
No tym bardziej, że rzeczywiście ta ulica jest zamknięta. Dobrze, no popytamy. To pewnie nie jest trudne, a może i jest trudne. Pozdrawiam serdecznie.
Wszystko, również przyjemności.
Przyjemności życzymy. 52 345 50 92 numer końcówka 60. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Panie redaktor, ja poniekąd dzwonię z takim małym apelem do kibiców Wigorskiego Zawiszy. Zdobyliśmy, Zawisza zdobył Puchar Polski, zdobył super puchar. Przestańcie się, kochani, kłócić, tylko weźcie się do normalnego kibicowania, tak jak to było ze starych czasów.
A to nie mówi pan o kibicach, tylko chyba o kibolach.
O kibolach, tak. Przestańcie słuchać jakichś tam ludzi, którzy wlewają wam do głowy jakieś absurdy, jakieś bzdury, tylko znów, jak się Ekstraklasa zacznie, spotkajmy się wszyscy, łącznie na stadionie i poprowadźmy naszą drużynę może nawet do Mistrzostwa Polski.
I cieszmy się z sukcesów jej.
Dokładnie.
Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
52 345 5092, drugi numer końcówka 60, witam.
Kłaniam się, Marek z Bydgoszczy. Wie pani co, ja tylko chciałem zapytać się, bo może mi coś ominęło w naszym pięknym mieście, czy w ogóle jest jakiś obiekt sportowy, który ma tytułarnego sponsora w Bydgoszczy? Czyś pani kojarzy?
No, konkurs jest pierwszy, jak słyszał pan.
Jest mnóstwo klubów. Tak samo w Torunia. W Toruniu myślę, że nasi urzędnicy powinni, że tak powiem, zajmować się rzeczami realnymi. Wie pani, bo stoi z boku duża hala. Gdyby miał być sponsor tytularny, który by się opłacało, to przede wszystkim zgłosiłby się, żeby...
Aczkolwiek to nie jest jakiś, powiedziałabym, wymysł, który gdzieś tam spadł z innej planety, bo tak się robi.
Zgadza się, tylko wie pani, jeżeli z boku stoi hala i gdyby to był powiedzmy jakiś ktoś, kto chciałby zarobić powiedzmy na tym, że swój znaczek daje, no to by zgłosił się, powiedział, że chciałby na przykład tą halę Łuczniczka jeszcze dodatkowo, czy tam na przykład jakaś firma sprzedająca, nie wiem, napoje gazowane, prawda, czy inne rzeczy, nie wymieniając firmy, ale wydaje mi się, że czasami po prostu para w gwizdek jest puszczana niepotrzebnie.
Ale spróbować chyba nie zaszkodzi. No zobaczymy jak to będzie wyglądało.
Jak się mówi, mierz siły na zamiary, albo jakoś tak, coś takiego jest, prawda? Myślę, że czasami, że tak powiem, działania idące w ślepą uliczkę są bezsensowne i może być państwo się zajęli czymś innym. Aha, jeszcze właśnie teraz mi właśnie jedna rzecz przyszła do głowy. Chciałem wszystkich Bydgoszczan zaprosić na ten wspaniały koncert na wodzie, który będzie w niedzielę o godzinie 19. Państwo jako Radio PIK jesteście jakby informatorem
patronem
radiowym.
Patronem, tak.
Natomiast nie podajecie najważniejszej rzeczy, że w najbliższej niedzielę będzie pan, który śpiewa w Mediolańskiej Laskali. Nie wiem, czy pani widziała.
Tak, wiem, że... Może inaczej. Nie śpiewa na co dzień w Mediolańskiej Laskali. To sobie wszystko z panem, panem Krzyszowiakiem...
Nie rozumiem, że świat to trzeci dzień.
Nie. To nie jest tak, ale jest to świetny tenor. Impreza jest rzeczywiście znakomita.
Ja jako przypadkowy, że tak powiem, oglądacz pierwszej części byłem zachwycony. Natomiast może ktoś nas słyszy z urzędu z miasta, żeby tam było ktoś był porządkowy, bo było bardzo nieprzyjemnie, bo rowerzyści jeździli, wie pani, między osobami, które siedzą. Wyglądało to troszeczkę głupio, tak, wie pani. Tak,
a to dobrze, że pan taką informację nam daje.
Tak, tam powinno być z lewej uczuwać. I z prawej strony stać pan ze Straży Miejskiej, bo to jest taka instytucja, która oprócz, że tak powiem, tych radarów nieszczęsnych powinna takie imprezy obstawiać i żeby zarówno z prawej, jak i z drugiej strony, bo tam taki deptak jest wzdłuż brdy, żeby ci rowerzyści, bo to było żenujące, wszyscy są skupieni, piękna muzyka, arie, a tu taki rower że wie pani sobie jedzie i tamten, nie? Także mam prośbę trochę więcej porządku tam. Również nie jestem pewien, bo czasami tam takie na takich szybkich łodziach młode wilki, że jak powiem, po brdzie pływają i tam, żeby też może ewentualnie z lewej i z prawej strony na czas koncertu przynajmniej postarać się, żeby tam nikt nie pływał, bo to no byłby ten pan z Ukrainy, który grał na fortepianie, tak się patrzył z lewa w prawa i nie wiedział, czy te młode wilki wskoczą, czy nie wskoczą do niego.
Ale grał nieźle.
No grał nieźle, także niech tam troszeczkę porządku więcej, a tak jest rewelacyjnie i zapraszam wszystkich Bydgoszczan, bo ma śpiewać pan o światowej sławie głos. No, ma, prawda, także do zobaczenia. Aha, i poduszki weźmy wszyscy, bo tam na betonie się siedzi. Do widzenia.
Nie na betonie, to nie jest beton. Dyrektor Maciej Figas by się strasznie na pana teraz nerwował.
To
jest szlachetny kamień, a nie beton.
Naprawdę?
Naprawdę.
To trzeba jakąś ładniejszą poduszkę zabrać.
Koronkową. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia.
Ja też mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy bydgoszczanie na koncercie. Zapraszam wszystkich jako lokalny patriota. Do widzenia.
Pozdrawiamy lokalnego patriotę. Jutro będziemy mówić o tym koncercie. Naszym gościem po południu z nami będzie Dominika Matuszak, która jest gospodynią każdego z wieczorów. Pewnie każdego wieczoru będzie w innej sukni i zapowiada koncerty, prowadzi te koncerty. Za 6 minut godzina 16, chyba już czas najwyższy na polską piosenkę. Dziewczyny lubią brąz i Ryszard Rynkowski.
Oh, oh. Yeah. Słońce o tym wie, że dziewczyny lubią brąz i czule pieści je. A kiedy spadnie noc, tak piękny jest ten brąz, że księżyc sprawdza sam, czy nie ma białych plam. Od Kostawy sol po naszą Juratę, księżyc sprawdza co noc, kto opalił się latem. Ten księżyc nie jest sam, jest blisko jakiś pan, a potem sobie śpią dziewczyna, pan i broń. To naszą ratę, księżyc sprawdza co noc, kto zakochał się latem. Pieszczota naszych rąk leciutko ściera prąd. Na szczęście wstaje dzień i słońce budzi cię.
Stowarzyszenie Omega, burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz zapraszają na muzyczny kemping 2014. 19 lipca w Brodnicy na Zielonym Wzgórzu zagrają Parasol, Roses, Habaguk, Trybunie Tutki i WW. Tomek Lipiński z zespołem i Dżem. Kultowy kemping muzyczny w Brodnicy 19 lipca. Impreza dofinansowana ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha.
Wójt Adam Licznerski i Rada Gminy Bukowiec zapraszają w sobotę 12 lipca i w niedzielę 13 lipca na Dni Gminy Bukowiec. W programie turnieje, gry, zabawy, pokaz zumby, kur Cecylia, pokaz laserów, wystawy kulinarne, zabawy taneczne i koncert zespołu Lord Sound of Queen.
Hotel Dworek Wapionka w Górznie zaprasza w sobotę 12 lipca od 13 na piknik z Pstrągiem. Oprócz Pstrąga z kamienia w promocyjnej cenie. Mnóstwo atrakcji dla dzieci, muzyka na żywo i poszukiwanie skarbów z przewodnikiem. www.dworekwapionka.pl zaprasza na Pstrąga z kamienia. Informacje? Telefon 56 49 88 233.
Chcesz odpocząć? Nie wiesz gdzie? Ośrodki wypoczynkowe Zacisze i Cztery Korty w Okoninach Nadjeziornych oraz Wega i Kameralny w Charzykowych oferują apartamenty, pokoje, domki letniskowe, pole kempingowe nad jeziorem, boiska, korty tenisowe, kajaki, łódki, rowery wodne. Bory Tucholskie. Bliżej niż myślisz. Sprawdź www.czterykorty.pl.
Liwa o Loteriada! Teraz możesz dwukrotnie zwiększyć szansę w losowaniu i wygrać dodatkowy samochód mini. Graj w kaskadę i przekonaj się, jak łatwo wygrywać. Zagraj i zgłoś kod do 20 lipca. Sprawdź na loteriada.pl.
Graj w punktach Lotto.
Reklama.
Jest 16. Czwartek, 10 lipca, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Informowaliśmy o zamknięciu kąpieliska nad Jeziorem Służewskim pod Aleksandrowym Kujawskim. Na powierzchni wody pojawiły się kilka dni temu duże ilości śniętych ryb. Sanepid zbadał wodę i okazało się, że jezioro jest zatrute bakteriami z grupy coli. Wiadomość potwierdza Mariola Balcerowska ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim.
Pobraliśmy próbki wody do badań laboratoryjnych. Badania wykazały ponadnormatywną liczbę bakterii Escherichia coli i w związku z tym na organizatora kąpieliska, czyli na urząd gminy, zostały nałożone obowiązki oznakowaniu o zakazie kąpieli w wymienionym kąpielisku. Trudno jest ustalić, czy przyczyną śnięcia ryb była właśnie ta ponadnormatywna liczba bakterii, czy padnięte ryby wpłynęły właśnie na zawyżenie tej ilości bakterii.
Zatem ciągle nie ma pewności, co było skutkiem, a co przyczyną. Na razie nie wiadomo, kiedy kąpielisko będzie czynne. W przeciwieństwie do skażonych wodociągów, na otwartej wodzie nie stosuje się środków odkażających. Trzeba czekać, aż woda sama się oczyści. Jest to cios dla samorządu gminy Aleksandrów. Wyłożyła ona spore pieniądze na urządzenie kąpieliska w Służewie. Jest tam plaża, pomosty i wypożyczalnia sprzętu pływającego. W tej chwili w wodzie kąpać się nie można. Grozi to zatruciem, które może objawiać się zmianami na skórze oraz kłopotami żołądkowymi. Mieszkańcy Torunia po raz kolejny mogą naładować sprzęt elektroniczny siłą własnych mięśni, a mogą to zrobić w czasie happeningu prądotwórczego, który odbywa się na rynku nowomiejskim. Do 17 można wsiadać na stacjonarny rower. Umożliwia on naładowanie telefonu komórkowego czy odtwarzacza MP3. Przy okazji można się przekonać, ile energii elektrycznej wytwarzają nasze mięśnie. Prądotwórcza zabawa jest elementem ogólnopolskiej kampanii Polskiej Zielonej Sieci. Ma zachęcać do zastanowienia się nad tym, skąd się bierze energia i jak powinniśmy z niej korzystać. Warszawski sąd uchylił milionowe poręczenie majątkowe dla biznesmena podejrzanego o udział w aferze podsłuchowej. Sędziowie zgodzili się ze śledczymi, że Marek Falenta mógł dopuścić się zarzucanego mu czynu, ale nie znalazł uzasadnienia dla aż tak radykalnego środka zapobiegawczego, powiedział mecenas biznesmena Marek Małecki. Falenta musiał wpłacić 1 000 000 złotych poręczenia, oddać paszport i meldować się na policji.
Nasz klient prowadzi rozległe interesy na terenie Europy czy całego świata i ten paszport dla niego po prostu oznacza być albo nie być w świecie biznesu. Stąd po prostu to był najbardziej dolegliwy środek zapobiegawczy.
Sąd nakazał prokuraturze ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Biznesmen może się ubiegać o zwrot milionowego poręczenia. Marek Falenta jest jednym z podejrzanych w sprawie nielegalnego podsłuchiwania polityków i urzędników. Według Gazety Wyborczej to Falenta miał kupić nagrania od kelnerów i przekazać je za czyimś pośrednictwem tygodnikowi Wprost. Grozi za to kara grzywny. Proszę, wyjaśnijcie jego śmierć. Z takim apelem zwróciła się do amerykańskiego kongresu 93-letnia Nina Lagergren. Jest ona przyrodnią siostrą zaginionego w latach 40. szwedzkiego dyplomaty Raula Wallenberga. Wczoraj wieczorem odebrała w Waszyngtonie przyznany mu pośmiertnie złoty medal kongresu. Najwyższe obok medalu wolności odznaczenie państwowe Stanów Zjednoczonych. Raul Wallenberg, będąc konsulem Szwecji w okupowanym przez hitlerowców Budapeszcie, uratował w 1944 roku od śmierci w komorach gazowych kilkadziesiąt 60 tysięcy Żydów. Wystawiał zagrożonym paszporty neutralnego Królestwa Szwecji. Uchroniło to ich przed wywiezieniem do obozów zagłady. Po zdobyciu stolicy Węgier przez armię radziecką Wallenberg został niespodziewanie aresztowany przez radzieckie służby specjalne pod zarzutem szpiegostwa. Wywieziony do Rosji zaginął bez wieści. Prawdopodobnie zmarł albo został zamordowany w 1947 roku. Przyczyna jego śmierci ani miejsce jego pochówku pozostają ciągle nieznane. To wszystko teraz, kolejne wiadomości u nas o 17. Na razie na Pomorzu i Kujawach pogodnie, dopiero po południe lub wieczorem zacznie się chmurzyć. Na południu województwa miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach od 26 do 28 stopni Celsjusza. Ciśnienie bez większych zmian, teraz 997 hektopaskali.
Lipca 2014 roku Cekcyn, 9. edycja Cekcyn Electronic Music Festival, połączony z wystawą sprzętu firmy Audiostacja oraz konkursem dla kompozytorów El Muzyki. Wystąpią piątek, 11 lipca, Digital Simple World, Przemysław Ruć. Sobota, 12 lipca, Maciej Braciszewski, Operators, Electronic Revival, Gwiazda Wieczoru, Kombi Łosowski, honorowy patronat, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, senator Andrzej Kobiak, starosta Tucholski, Dorota Gromowska.
Zakupy w dekadzie. Cenimy twój czas.
Dekada Brodnica. Nowoczesne centrum handlowe połączone z dworcem autobusowym. Teraz znane marki będą zawsze po drodze. Neonet, Rossmann, CCC, Rej Obuwie, Apteka Arnika. Wielkie otwarcie 30 lipca o godzinie 16. Tego dnia do wygrania sprzęt RTV AGD oraz telewizor LCD 42 cale. Dekada Brodnica. Ulica Sądowa 1 obok marketu Kaufland.
Zakupy w dekadzie. Cenimy twój czas.
Odwiedź Park Wodny w Solcu Kujawskim. Tylko u nas wodne szaleństwa. Nowoczesne zjeżdżalnie, sztuczna, rwąca rzeka, picze wodne, jacuzzi, basen dla dzieci i do nauki pływania. Zapraszamy na halę sportową i stadion, do hotelu, restauracji, na kręgielnię i siłownię. W cenie biletu sauna na podczerwień. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację 3. www.osir.soleckujawski.pl. Uwaga, co 25. osoba wchodzi gratis.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30.
A w tej części interwencja w sprawie punktów sprzedaży biletów MZK. Wakacje z Chopinem w Szafarni i gmina Warlubie w ramach najatrakcyjniejszej gminy naszego regionu. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Przebudowa dworca PKP Bydgoszcz Główna przysparza sporo kłopotów pasażerom, zwłaszcza funkcjonowanie nowego dworca tymczasowego, szczególnie kiedy chcą się zamienić z podróżnych kolejowych w pasażerów komunikacji miejskiej. I to legalnie, co najważniejsze, z biletem.
Chodzi mi o autobusy miejskie Bydgoszcz, że nie można biletów kupić. Pojechałem z córką do Bydgoszczy, byłem do kliniki, do Biziela. Wysiedliśmy w Bydgoszczy na dworcu głównym i oczywiście tam remont ogromny. Kioski, które dotychczas stały, już ich nie ma, nie widać w ogóle tam jakiegoś kiosku dla osoby, która Bydgoszczy nie zna, to jest to problem. Podjechał autobus, myślałem, że to już będzie oczywiste, że te bilety będzie można kupić. Poprosiłem kierowcę o sprzedaż biletów, no to dostaję informację, że dopiero po 19 te bilety mogę kupić i przejechałem się na gapę, kary nie zapłaciłem, ale to też nie o to chodzi. Tam się chyba nikt za bardzo tym nie przejął na temat dystrybucji tych biletów.
Administracja tymczasowego dworca PKP Bydgoszcz Główna nie poczuwa się do odpowiedzialności za zorganizowanie systemu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, a tym bardziej za informacje o tym systemie. Zatem spada ten obowiązek na Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Pan Krzysztof Kosiedowski, rzecznik prasowy, co na to?
Poczuwa się jak najbardziej, w związku z tym już od momentu, w którym wiedzieliśmy o tym, że jeżeli chodzi o dystrybucję biletów na komunikację miejską w okolicach dworca PKP, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, czyli budowa nowego dworca, brakuje punktów, w których można kupić bilety na komunikację miejską. Natychmiast zorganizowaliśmy sprzedaż biletów na komunikację miejską. Dotyczy to zarówno tramwajów, jak i autobusów, u motorniczych, u kierowców przez całą dobę.
Może warto byłoby poinformować o tym kierowców, skoro tak odpowiedział pasażerowi.
A jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to oczywiście ja w tym momencie przepraszam tego pasażera.
A czy można znaleźć punkt sprzedaży biletów na samym dworcu i w okolicach?
W najbliższym otoczeniu dworca PKP są problemy z kupnem biletów.
Chociaż słyszałem, że podobno w dwóch sklepikach można kupić, ale nie ma informacji o tym.
Przyznaję tutaj, że słyszę od pana redaktora o tym, że dwa jakieś pobliskie sklepiki prowadzą dystrybucję biletów komunikacji miejskiej. Nie są to nasze punkty, nie są to punkty firmowane tutaj przez nas, więc reklama czy informacja tego typu, że w tym miejscu jest prowadzona sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, leży już w gestii właściciela. My zwróciliśmy się z prośbą do miejskich zakładów komunikacyjnych, żeby motorniczy, jak również kierowcy sprzedawali bilety.
Ale czy pasażerowie wsiadający z pociągu o tym wiedzą? Są poinformowani odpowiednio wcześnie, żeby nie szukali po dworcu, nie plątali się tam w beznadziejnym poszukiwaniu punktu.
Informacje znajdują się na przystankach, jednocześnie znajdują się tutaj na wyjściu z dworca PKP, ale oczywiście na pewno jeszcze podjedziemy na miejsce, zwrócimy uwagę.
Przy samym wyjściu z dworca to chyba za mało trzeba byłoby poinformować pasażerów wychodzących z peronów, że nie mają co szukać na dworcu, kręcić się bezowocnie, tylko trzeba wsiąść do autobusu, tramwaju i tam kupić można u kierowcy motorniczego.
Funkcjonujemy jako Zarząd Dróg Miejskich Komunikacji Publicznej, no nie na swoim terenie.
Ale można się dogadać z administracją dworca.
Można, bo warto rozmawiać i dlatego mówię, jest akcja z naszej strony, jest ta informacja, że te bilety możemy kupować u kierowców i u motorniczych, ale tak jak powiedziałem, tylko przy dworcu PKP.
Niby takie proste, a takie trudne, prawda? A stare porzekadło mówi, że dla chcącego nie ma nic trudnego. Przygotował Andrzej Krystek.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
Wakacje z Chopinem to letnia propozycja ośrodka chopinowskiego w Szafarni. W każdą niedzielę o godzinie 12 w Pałacyku Dziewanowskich odbędą się fortepianowe recitale, ale nie tylko muzyka wypełnia program tych sielankowych spotkań. Co jeszcze? O tym Iwona Musztowska-Rzeszotek rozmawia z Agnieszką Brzezińską, dyrektor ośrodka chopinowskiego.
Kilka koncertów już za wami. No, jak się sprawdziły? Bo teraz czasami trzeba wybrać, czy jechać do Szafarni na godzinę 12 czy na 17.
Ku naszemu zdziwieniu i właściwie miłemu rozczarowaniu przyjechało bardzo wielu gości, a co nas cieszy najbardziej, całe rodziny, które wybierają się na niedzielny spacer, na troszeczkę daleko, bo do Szafarni, wysłuchają koncertu i pewnie udają się, nie wiem, czy nad jezioro, czy na wspólny obiad, ale rzeczywiście ludzie ruszają z domu i by troszeczkę tej kultury pokazać dzieciom.
A przypomnijmy, że powodem, dla których Chopin przyjeżdżał do Szafarni, to były właśnie wakacje.
No i właśnie te wakacje też spowodowały u Fryderyka Chopina to, że napisał Kurier Szafarski. A my zaprosiliśmy właśnie gości nie tylko po to, by słuchać muzyki Chopina, ale by zaprezentować cytaty z Kuriera Szafarskiego.
No ja właśnie tutaj trzymam w ręku Kurier Szafarski, wakacyjna gazeta Fryderyka Chopina z sierpnia, września 1824 rok.
No zupełnie inaczej pisał i nawet trudny do czytania, może powiedzieć, był takim dziennikarzem.
Przywodzę ten ustęp dla wskazówki, że od lat najmłodszych miał sposobność poznania melodii ludowych i że tak takowe żywo go obchodziły.
No właśnie.
Tak to brzmiało i tak można przeczytać dosłownie w Kurierze Szafarskim. Każdy dostaje taki egzemplarz na pamiątkę?
Każdy, który pojawia się na koncercie chopinowskim, na wakacjach z Chopinem, otrzymuje taki egzemplarz na pamiątkę. Taka była idea tych koncertów, że nie tylko gramy, ale pokazujemy Kurier Szafarski. Czyli listy tak naprawdę młodego Fryderyka Chopina pisane do rodziców w formie właśnie gazety, którą podzielił na wiadomości z kraju i z zagranicy. Z kraju to wszystkie te, co się działo w Szafarni. Wszystko, co było poza Szafarnią, to było już z zagranicy. Ale przypomnijmy sobie, to był czas zaborów, czyli Fryderyk Chopin był w zaborze rosyjskim wtedy, a już Golub to był zabór pruski, czyli coś za granicą.
A jaki jest ten repertuar, jeżeli chodzi o koncerty, o te spotkania muzyczne? Domyślam się, że taki lżejszy, też bardziej wakacyjny.
Prosimy artystów, by wybierali miniatury, aby nie były to potężne formy, ponieważ przeplatamy kurierem szafarskim, a była to forma dostępna dla każdego. My przeplatamy to muzykę właśnie kurierem. Też staramy się uatrakcyjnić jeszcze bardziej te spotkania, ponieważ ostatniej niedzieli podczas koncertu czytaliśmy w kurierze szafarskim o kawie żołędziowej, którą Fryderyk Chopin pijał namiętnie w szafarni ku zdrowotności. Zatem zaserwowaliśmy naszym wszystkim gościom troszeczkę tej kawy, aby spróbowali, czy to jest dobre i co musiał pijać Fryderyk Chopin podczas pobytu na wakacjach.
Jakich artystów zaprosiliście do tego projektu, bo te plany są już wam znane do końca wakacji?
Są bardzo młodzi i bardzo dojrzali. Pierwszy zagrał Marek Broniszewski, ostatniej niedzieli Michał Karol Szymanowski, za chwilę Wojciech Kubica, Janusz Florczyk, Tadeusz Domanowski, Paweł Kamal, Masa, Piotr Szafraniec, Beata Bilińska, Lena Ledow, czyli znane nazwiska, i Karolina Nadolska, laureatka pierwszego miejsca konkursu w Budapeszcie, polecana przez pana Piotra Palecznego, bo tak naprawdę pan Piotr Paleczny miał zagrać ten koncert, ale że wyjeżdża, polecił tutaj właśnie swoją podopieczną.
Wakacyjne. Popołudnie z nami. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs Polskiego Radia PIK. Ludzie i ich pomysły. Zabytki i historia małych ojczyzn. Najciekawsze miejsca, przedsięwzięcia, inwestycje na antenie Polskiego Radia PIK. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego. Gmina Warlubie.
Centrum Życia Kulturalnego w gminie Warlubie znajduje się w Ośrodku Kultury, Promocji i Rekreacji Jan Stępień.
Przy Ośrodku Kultury swoje pasje realizują miłośnicy śpiewu i muzyki poprzez przynależność do warlubskiego chóru kameralnego. Pasjonaci form zręcznościowych, manualnych mogą uczęszczać na zajęcia w ramach funkcjonującego przy Ośrodku Kultury koła modelarskiego. Z tej formy zajęć korzysta wielu młodych miłośników sportów szybowcowych, którzy przy fachowym wsparciu instruktora budują modele samolotów lekkich, halowych, latawców skrzynkowych, a efekty swojej pracy i czasu poświęconego na zajęciach sprawdzają uczestnicząc w zawodach sportowych.
Konrad Wachała.
Andrzej Lauda.
Jesteście miłośnikami modelarstwa.
Tak. Składamy różne modele samolotów lekkich, halowych, balony, latawce również.
Skrzynkowe jeszcze modele. Takie są.
Przynieśliście ze sobą kilka modeli. Co to są za modele? Te najbardziej proste. Z czego one są zrobione?
Z balsy.
Takie lekkie drewno.
I na czym takie zawody polegają?
No, się rzuca samolotem własnym i się liczy czas.
Jak długo poleci?
Tak, tak.
Jaki tu jest mistrzowski? Macie jakiś samolot?
Wrona, ten.
Wrona, ten największy.
Tak.
Najlepszy. Jak on długo może lecieć?
No, do 30 sekund.
30 sekund będzie się unosił w powietrzu?
Jeśli się dobrze ci, to tak. Na sali rzucamy, także wiatru nie ma. Od techniki rzutu się dużo zależy też.
No i od samego samolotu.
Mnie interesuje, przyznam się szczerze, jednak najbardziej ten największy samolot. Uruchomcie mi go. Robicie także balony na rozgrzane powietrze i one unoszą się i w powietrzu i latają nad gminą Warlubie. Wy też wyjeżdżacie z takimi balonami na zawody?
Tak, tak. Również jak najdłużej powinien się unosić ten balon. Dochodzi nawet do godziny.
Ten balon jest zbudowany z czego? Z skrepy takiej, czy z jakiegoś
z
takiego...
Z bibuły.
Poklejony.
Jest sklejony klejem sztywcie.
Jak takie pokcione jajko, ale on się napełni, tak?
Tak,
jeżeli będzie podgrzane.
Przy Ośrodku Kultury funkcjonują również pracownia rękodzielnictwa. Uczą się różnych metod haftu, wykonywania stroików, szydełkowania. Ponadto prowadzimy zajęcia plastyczne, muzyczne, tańca estradowego w różnych grupach wiekowych.
Pełną listę gmin biorących udział w konkursie oraz regulamin znajdą Państwo na stronie www.radiopik.pl w zakładce Konkursy. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego.
A przygotował Marcin Doliński. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906, a treść należy poprzedzić słowem PIK.
We'll be right back. français, ma musique préférée. Vive l'époque du swing.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie, przed chwilą taka była informacja, że jaki to wielki problem jest straszny, bo remont dworca ze sprzedażą biletów do autobusów, tramwajów. Mhm. Czyli ci ludzie, którzy są w zarządzie, to powinni już być dawno na zbity łeb wyrzuceni z pracy. Po prostu pani powiem, niech oni się wyjadą na wycieczkę, oczywiście za swoje pieniądze się douczyć do Berlina Zachodniego i zobaczą, jak to wszystko tam funkcjonuje. To jest regułą normalną. Kierowca sprzedaje bilety. Czy to tramwaju, czy trolejbusu, czykolwiek czego. Wchodzi się przed nim wejściem. Obojętnie, czy się płaci to gotówką większą, czy mniejszą, czy drobniakami. On od tego jest, jak za przeproszenie będę dalej mówił, sprzedaje bilet. Całe 24 godziny na dobę. I co się dzieje? Drobiazgi, moniaki, ma piękną taką kasę z takimi rureczkami, otworami. On sobie trach, trach wrzuca, wynosi, drobne wydaje i następny wejście wszyscy wchodzą.
Jak ktoś chce, to potrafi, prawda? A jak ktoś nie chce, to...
Czy to takie straszne, przepraszam, czy to takie straszne, po prostu wziąć przykład od kogoś, żeśmy w tym razie, że w Unii
Nawet
Europejskiej...
Nawet nie musimy wziąć przykładu, tylko trochę pomyśleć, nic więcej.
No, ale dobrze, zanim taki myślący tu dojdzie do takiego faktu, to niechby najszybciej poszedł na jakoby na bezrobocie, może tam by miał czas na myślenie. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam. 52 345 50 92 numer końcówka 60. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja może... trochę innej sprawie. Wie pani co? No ja bym chciała, żeby ktoś się zajął drzewami na ulicy Saperów, które są tak zajęte jemiołą i w przeciągu ostatniego tygodnia spadły 3 wielkie gałęzie. Czy to trzeba czekać, aż to się tragedia jakaś stanie? Z jednego drzewa na wysokości numeru 42 tu sąsiadów, raz to samochód ledwo zdążył przejechać, wielka gałąź spadła i dwa razy na
A nie dzwoniła pani do Urzędu Miasta?
Ja tak nie bardzo wiem, do kogo tym...
To my zadzwonimy. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Upał ci nie doskwiera, Michał Swobodzian?
Nie, jakoś jestem odporny.
Ale tylko na upał jesteś odporny?
Nie, na wiele rzeczy, na akurat ostatnio upał jest na tapecie.
Opowiadaj, co dzisiaj?
Najpierw zagadka dla ciebie. Jak myślisz, ile kilometrów musi pokonać mieszkaniec bądź mieszkanka Torunia, jeśli w nocy będzie bolał ją albo jego ząb? Możesz pomylić się o 30.
Aż nawet o 30? No nie mam zielonego pojęcia i nie będę strzelać.
No od 50 do 60 kilku, ponieważ od już prawie 2 tygodni w Toruniu, 200-tysięcznym mieście, nie ma nocnej doraźnej pomocy stomatologicznej. Dotychczasowa placówka, która świadczyła takie usługi, zrezygnowała. Uznano, że stawki proponowane przez NFZ są zbyt niskie. Urzędnicy twierdzą, no, że płacą najwięcej w kraju. I faktycznie widziałem tabelę. Mimo, że nie jesteśmy najbogatszym województwem, to akurat jeśli chodzi o nocną, doraźną pomoc stomatologiczną, płacimy najwięcej. W województwie podlaskim na przykład płacą 2 razy mniej. A mimo to nie ma chętnych do doświadczenia takich usług w Toruniu. Czy ta sytuacja może się zmienić? O tym powiem.
Jak namówić?
No właśnie, bo NFZ twierdzi, że więcej zapłacić nie może. W Bydgoszczy jest placówka,
no skoro płaci najwięcej, no to...
Takie stawki pracuje, także taka pomoc jest we Wrocławku, w Grudziądzu, a w Toruniu na razie nie. NFZ ogłosił dodatkowy konkurs. Jutro rozstrzygnięcie.
A w Bydgoszczy też jest, mam nadzieję.
W Bydgoszczy jest, choć też były kłopoty 3 lata temu. Dopiero pojawił się podmiot, który świadczy takie usługi. Wcześniej 2 lata szukano placówki. No, myślę, że cała ta sprawa pokazuje też przepaść między tym, co oferuje system, a cenami rynkowymi. Stomatolodzy świetnie sobie radzą na rynku, głównie w gabinetach prywatnych, no i nie chcą pracować za 700
Jak
zł.
Mówisz, aż mnie zęby już zaczynają boleć.
Lepiej, żeby bolały cię, chociaż w Bydgoszczy mogą cię boleć przez całą dobę.
No nie, nie, no nie życz mi tego. O tym na naszej antenie za 6 minut o 16.30. Ja Państwu dziękuję. Michał będzie czekał na Państwa telefony również po godzinie 17.
Tak jest, w każdej sprawie.
A ja mówię do usłyszenia. Jutro z Państwem spotyka się Ireneusz Sanger. Miłego popołudnia Państwu życzę. Podobno już te upały na razie na chwilę odchodzą.